Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Relacje z papieskiej wizyty w Pompejach oraz beatyfikacji rodziców świętej Teresy z Lisieux wypełnią pierwszą część programu.
Zapytany kiedyś, z którego z dzieł jest najbardziej dumny, wskazał bliznę pozostałą na twarzy po zamachu na Kubie.
Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń przypomni świętego, którego do apostolskiej gorliwości przynaglała miłość Chrystusa. 19 października na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik. Zawierzenie Maryi owoców Synodu Biskupów o Słowie Bożym oraz modlitwa za misjonarzy głoszących Ewangelię na całym świecie to dwa cele papieskiej wizyty w Pompejach. Benedykt XVI sprawował rano Eucharystię w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W homilii nawiązał do postaci założyciela Nowych Pompejów, błogosławionego Bartolo Longo, który zainicjował liczne dzieła miłosierdzia. Ukazują one, że sile miłości nie sposób się oprzeć, gdyż naprawdę to miłość popycha świat do przodu. Błogosławiony Bartolo zrozumiał to w procesie wewnętrznej przemiany.
Dzieje jego duchowego kryzysu i nawrócenia wydają się być dzisiaj bardzo aktualne. W czasie studiów uniwersyteckich w Neapolu, pod wpływem filozofów immanentystycznych i pozytywistycznych, odszedł od wiary chrześcijańskiej, stając się walczącym antyklerykałem, który nie stronił od praktyk spirytystycznych i zabobonnych. Jego nawrócenie z odkryciem prawdziwego oblicza Boga jest dla nas wymownym przesłaniem, gdyż podobnych tendencji niestety nie brak i w naszych czasach. W roku Pawłowym chciałbym podkreślić, że Bartolo Longo, podobnie jak święty Paweł, z prześladowcy stał się apostołem. Apostołem chrześcijańskiej wiary, kultu maryjnego, a zwłaszcza różańca, w którym odnalazł syntezę całej Ewangelii.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, dostępną dla wszystkich, niezależnie od wieku czy wykształcenia.
Jest wyrazem duchowej więzi z Maryją, która prowadzi do jedności z Jezusem, upodobnienia się doń, odczuwania i postępowania jak On. Różaniec jest duchową bronią w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie.
Papieską Eucharystię zakończyło odmówienie modlitwy błagalnej do Matki Bożej Różańcowej. Benedykt XVI ofiarował Maryi, czczonej w tamtejszym sanktuarium, złotą różę. W rozważaniu na Anioł Pański przypomniał, że podstawowym zaangażowaniem misyjnym każdego chrześcijanina jest modlitwa.
W październiku, miesiącu misyjnym i różańcowym, jakże wielu wiernych i jak wiele wspólnot odmawia różaniec w intencji misjonarzy i ewangelizacji. Dlatego cieszę się, że dziś właśnie jestem tutaj, w Pompejach, w najważniejszym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W ten sposób mogę dobitniej podkreślić, że podstawowym zaangażowaniem misyjnym każdego z nas jest właśnie modlitwa. Przez modlitwę bowiem przygotowuje się drogę Ewangelii, dzięki modlitwie serca otwierają się na tajemnice Boga, a umysły przygotowują do przyjęcia Jego słowa zbawienia.
Papież nawiązał także do uroczystości beatyfikacyjnych w Lisieux, gdzie do chwały ołtarzy wyniesieni zostali rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dzięki ich świadectwu i modlitwie w ciszy zakonnej klauzury patronka misji odkryła swe powołanie do bycia miłością w sercu Kościoła.
Myśląc o beatyfikacji małżonków Martin, pragnę wspomnieć jeszcze jedną intencję bardzo drogą memu sercu. Rodzinę, mającą podstawowe znaczenie w wychowaniu dzieci do uniwersalnego ducha, otwartego i odpowiedzialnego za świat i jego problemy, jak również w kształtowaniu powołań misyjnych. Dlatego duchowo podążając śladami pielgrzymki, którą tak wiele rodzin odbyło miesiąc temu do tego sanktuarium, wzywajmy matczynej opieki Pani Pompejańskiej nad wszystkimi rodzinami świata, myślą wybiegając ku szóstemu światowemu spotkaniu rodzin, które odbędzie się w Meksyku w styczniu 2009 roku.
Benedykt XVI spożył obiad z biskupami regionu Kampanii. Po południu oddał cześć relikwiom błogosławionego Bartolo Longo, po czym w pompejańskim sanktuarium przewodniczył nabożeństwu różańcowemu.
W medytacyjnym rozważaniu papież zauważył, że błogosławiony założyciel sanktuarium z różańca czerpał siły do podejmowania coraz to nowych dzieł miłosierdzia. Popularna modlitwa maryjna jest cennym środkiem duchowym, dzięki któremu wzrasta zażyłość z Jezusem. Odmawiający ją wierni w szkole Maryi uczą się pełnienia woli Bożej. Wbrew pozorom różaniec nie jest mnożeniem słów na modlitwie. Przeciwnie, jest szkołą kontemplacji i milczenia, z którego rodzi się odpowiedź na Słowo Boże, podkreślił Benedykt XVI.
Uważnie patrząc, można dostrzec, że cały różaniec tworzą elementy zaczerpnięte z Pisma Świętego. Przede wszystkim mamy tu określenie tajemnicy, dokonywane najczęściej słowami z Biblii. Następnie jest Ojcze Nasz. Ukierunkowując modlitwę wertykalnie, otwiera ono duszę odmawiających różaniec na właściwą postawę synowską. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. Pierwsza część Zdrowaś Mario, również zaczerpnięta z Ewangelii, każdorazowo przypomina słowa, którymi Bóg zwrócił się do dziewicy poprzez anioła oraz błogosławieństwo wypowiedziane przez jej kuzynkę Elżbietę. Druga część Zdrowaś Mario brzmi niczym odpowiedź dzieci, które, zwracając się z prośbą do matki, wyrażają zgodę na zbawczy plan objawiony przez Boga. W ten sposób myśl modlącego się ciągle zakotwiczona jest w Piśmie Świętym oraz w tajemnicach, które ono przedstawia.
Nabożeństwo różańcowe zakończyło papieską wizytę w Pompejach. Wieczorem Benedykt XVI powrócił do Watykanu.
Uroczystościom beatyfikacyjnym rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przewodniczył w Lizie miejscowy ordynariusz biskup Pierre Picon. Papieża reprezentował kardynał José Saraiva Martins. Emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dokonał aktu beatyfikacji oraz wygłosił homilię. Przypomniał w niej, że już słynna córka małżeństwa Luisa i Zeli Martin, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, uznawała swych rodziców za godnych nieba. Podkreślił zarazem, że oboje błogosławieni zdawali sobie sprawę, iż ich droga uświęcenia wiedzie nie pomimo małżeństwa, ale poprzez nie. W nim bowiem realizuje się ta sama miłość, która łączy Kościół z Chrystusem. Tę więź wyraża także wspólne wyniesienie do chwały ołtarzy obojga małżonków, których wzajemna miłość osiągnęła wyżyny heroiczności.
Jak wskazał kardynał Martins, błogosławieni Louis i Zeli mogą być wzorem i dla współczesnego pokolenia, zwłaszcza w tym, co dotyczy moralności małżeńskiej i otwartości na życie. Wymaga to jednak posłuszeństwa Kościołowi, pójścia pod prąd istniejących tendencji oraz stałości w wierze, tak w dobrej, jak i w złej doli. Chrześcijańska doskonałość włącza też wszystkich w ewangelizacyjne dzieło Kościoła, o czym świadczy historia córki małżeństwa Martin, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, duchowej misjonarki i patronki misji.
Święty tygodnia.
Antoni Maria Claret.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W piątek 24 października przypada w kościele wspomnienie świętego Antoniego Marii Clareta, biskupa. Urodził się 23 grudnia 1807 roku w Salent, niedaleko Barcelony, w Hiszpanii, jako piąte z 11 dzieci. W wieku kilkunastu lat musiał przerwać swoją edukację, aby pomagać ojcu w tkactwie. W 18 roku życia przenosi się do Barcelony, aby doskonalić się w swoim zawodzie. Interesuje się także drukarstwem, a w wolnym czasie uczy się języka łacińskiego i francuskiego. Obydwa te zainteresowania będą mu kiedyś bardzo pomocne. Zdolny i pracowity, robi szybką karierę zawodową. Sprzyja mu także szczęście. Grając na loterii, udało mu się uzbierać niemałą fortunę. Powodzenie w życiu zawodowym i towarzyskim oraz wrogi Kościołowi klimat ówczesnych czasów spowodowały, że pierwotna gorliwość religijna Antoniego zaczęła słabnąć i niewiele brakowało, a stałby się typowym liberalnym człowiekiem sukcesu. Oszukany przez wspólnika, przeżywa głęboki kryzys. W tym trudnym dla niego czasie raz po raz powracają słowa Chrystusa: cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy poniósł szkodę. Pod ich wpływem Antoni postanawia zmienić życie. Wstępuje do seminarium duchownego i po kilku latach otrzymuje święcenia kapłańskie. Zaledwie 2 lata później liberalny rząd wprowadzi zakaz udzielania święceń. Pracuje jako proboszcz, jego marzeniem są jednak misje. Podejmuje w tym celu pewne kroki, ale kończą się niepowodzeniem. Zaczyna więc działać duszpasterstwo w swoim kraju. Przemierza go wzdłuż i wszerz, głosząc niezmordowanie rekolekcje. Powoli zdaje sobie jednak sprawę, że jego czasy wymagają nowych metod i nowych środków. Jest pionierem, jeśli chodzi o zaangażowanie w pracę misyjną świeckich i prekursorem wykorzystywania w ewangelizacji środków społecznego przekazu. W założonym przez niego wydawnictwie i drukarni w ciągu pierwszych 20 lat istnienia opublikowanych zostanie 7 milionów broszur i 3 miliony książek. On sam pozostawi po sobie ponad 200 pism religijnych, pośród których słynny katechizm Camino Recto, najbardziej poczytna książka na przełomie XIX i XX wieku, a zarazem pierwszy na świecie ilustrowany katechizm, który na przestrzeni jednego tylko stulecia doczeka się 220 wydań. Z pism świętego Antoniego Marii Klareta. Święci apostołowie, ożywieni ogniem Ducha Świętego, przemierzyli całą ziemię. Także misjonarze apostolscy, zapaleni tym samym ogniem, szli, idą i pójdą aż po krańce świata, od jednego bieguna aż do drugiego, aby głosić Słowo Boże. Słusznie przeto do siebie mogą odnieść słowa świętego Pawła: miłość Chrystusa przynagla nas. Miłość Chrystusa przynagla nas i wzywa, abyśmy ulatywali jakby na skrzydłach świętej gorliwości. Kto ma gorliwość, pragnie dokonywać wielkich dzieł i rzeczywiście ich dokonuje. Stara się, aby Bóg był coraz lepiej poznawany, miłowany i otaczany czcią. Podobnie postępuje wobec bliźnich. Stara się, aby wszyscy dostąpili zbawienia i aby nikt nie zginął na wieki. Antoni Claret marzył, aby na wzór apostołów głosić Słowo Boże niewierzącym. Jego marzenie ograniczała na początku choroba, później praca w parafii, obowiązki biskupa i spowiednika królowej. Swoim życiem pokazał jednak dobitnie, że misjonarzem nie jest tylko ten, kto pracuje na misjach, ale każdy, kto niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania posiada ducha misyjnego i czuje się przynaglony miłością Chrystusa, aby wszyscy dostąpili zbawienia i aby nikt nie zginął. Po przejściu na emeryturę nie mogłam sobie znaleźć miejsca, proszę księdza. Nie chciałam, jak niektóre z moich koleżanek, zajmować się tylko psami i kotami. Chciałam jeszcze w życiu coś sensownego zrobić. Wpadłam wtedy na pomysł, aby zbierać od ludzi zużyte znaczki pocztowe i sprzedawać je filatelistom. Dzisiaj prowadzę małe przedsiębiorstwo, uśmiecha się, a za kilka dni lecę do Indonezji, gdzie z uzyskanych ze znaczków pieniędzy poświęcamy już 3. katolicką szkołę. Apostolska gorliwość Antoniego Klareta została zauważona. W maju 1850 roku otrzymał nominację na biskupa Santiago na Kubie. W krótkim czasie przeprowadza tam gruntowną reformę życia kościelnego. Wpływa też znacząco na życie społeczne i polityczne wyspy, rozsierdzając tym swoich wrogów. Znienawidzony przez masonerię, staje się obiektem wieloletniej, niezwykle perfidnej nagonki medialnej. W jej następstwie spalono mu dom i kilkakrotnie próbowano zabić. Któregoś dnia, wracając z wizytacji, zbliżył się do niego mężczyzna, aby pocałować biskupi pierścień. W pewnym momencie błyskawicznie wyciągnął jednak brzytwę i z całej siły ciął biskupa od ucha poprzez całą twarz aż do szyi. Krew trysnęła obficie. W ostatniej chwili lekarz uratował mu życie. Owocna praca biskupa Klareta na Kubie coraz bardziej przeszkadzała miejscowym władzom, które po nieudanych zamachach na jego życie doprowadziły do jego odwołania z Kuby. Pragnąc wynagrodzić mu poniesione krzywdy, królowa Hiszpanii Izabela II mianowała go swoim spowiednikiem. Wydawać by się mogło, że zamknięty w złotej klatce królewskiego dworu ostatecznie będzie musiał pożegnać się z marzeniami o duszpasterstwie. Kto wie, czy to jednak w tym właśnie czasie nie wpłynął najbardziej znacząco na życie kościoła w Hiszpanii. Z racji sprawowanego urzędu mógł bowiem przedstawiać kandydatów do biskupstwa, przyczyniając się w ten sposób do reformy episkopatu Hiszpanii. Opowiadają, że pojawiających się u niego petentów, marzących o godności biskupiej, zbywał krótko. Drogi księże, już samo to, że ksiądz przyszedł do mnie z tą propozycją, dyskredytuje księdza całkowicie. Jest to najlepszy znak, że nie nadaje się ksiądz na to stanowisko. A jeśli jakimś cudem zostanie ksiądz biskupem, współczuję tej diecezji. Antoni Klaret był niestrudzony w swoich pomysłach, pozostawiając po sobie dziesiątki dzieł, ośrodków wychowawczych, domów miłosierdzia, bractw, organizacji, instytutów i zgromadzeń, by wspomnieć tylko misjonarki klaretynki i misjonarzy klaretynów. Zapytany kiedyś, z którego z tych dzieł jest najbardziej dumny, wskazał na bliznę pozostałą na twarzy po zamachu na Kubie. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Antoni Maria z niezwykłą miłością i cierpliwością głosił ludziom Ewangelię. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy szukając Twojej chwały gorliwie starali się pozyskać naszych braci dla Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Arkadiusza Noconia kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.